Przed nami wakacje, a wakacje to szczególny czas dla całej rodziny. W lipcu i sierpniu urlopy, spędzamy je na wczasach, a dzieci i młodzież wysyłamy na wakacje nad wodą, w górach, na turnusy rehabilitacyjne, obozy czy kolonie. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dzień dobry, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy rozmawiać o tym, jak groźna może być taka chwila zapomnienia i jak uniknąć nieszczęścia. Zapraszam. Marcin Anchimik z Białegostoku swój ostatni skok do wody wykonał mając 15 lat. Woda była za płytka, połamał kręgosłup. Od tego czasu jeździ na wózku. To bohater spotu Ostatni skok, którego autorem jest filmowiec Krzysztof Kiziewicz, a pomysłodawcą Adam Kujawa, pełnomocnik prezydenta Białegostoku do spraw osób niepełnosprawnych. Ten film był wielokrotnie nagradzany, powstał na potrzeby kampanii społecznej przestrzegającej przed niebezpiecznymi zachowaniami nad wodą. Naszymi gośćmi są dzisiaj właśnie pomysłodawca kampanii Adam Kujawa i dr Jerzy Lewko, kierujący oddziałem rehabilitacji neurologicznej i oddziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Śmiadeckich w Białymstoku. Dzień dobry panom.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Ostatni skok. Film ma już 2 lata, ale jego przesłanie jest wciąż aktualne i to przesłanie to nie tylko to, żeby być ostrożnym nad wodą i wypoczywać tak, żeby nic złego nam się nie stało. Ten film jest o tym, żeby generalnie w czasie wakacji, w czasie wakacyjnych szaleństw nie zrobić sobie krzywdy i dlatego ta kampania rusza po raz kolejny.
Tak, prawdopodobnie będziemy w dalszym ciągu programu mówili o tym, że to się troszeczkę zmieniło. Głównie przez to, że prowadzone są różnego rodzaju kampanie, czyli pokazujemy młodzieży i nie tylko młodzieży, bo młodzież zaczyna uważać na siebie, natomiast starsze osoby myślą, że są niezniszczalne i mają po 3 życia. Skoków do wody już jest coraz mniej albo bardzo mało. Natomiast rzeczywiście przez ten film chcieliśmy pokazać, że wystarczy chwila, moment, trochę zamyślenia. Czasami niestety alkohol i może dojść do nieszczęścia. I to nie musi być skok do wody, to może być wypadek komunikacyjny, to może być osoba, która wchodzi gdzieś wysoko i spada z tej wysokości. Także wypadków jest, ile by państwo sobie nie wymyślili, tyle jest.
Tyle przyczyn, tyle nieszczęśliwych możliwości. Panie Adamie, jest pan też od lat związany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. To jest fundacja, która opiekuje się osobami z urazem kręgosłupa, z urazem rdzenia kręgowego, czyli to są te osoby, które najprawdopodobniej z powodu tego urazu będą poruszały się na wózku. Ale to nie tylko takie osoby, bo też to są osoby, które łamią kości, to są chociażby dzieci z porażeniem mózgowym.
To znaczy niepełnosprawności jest wiele rodzajów, prawda? Z moich informacji wiem, że na terenie miasta średnio orzeka się ponad 5 tysięcy osób. Czyli to są osoby, które posiadają orzeczenie, czyli ten dokument, który tak na dobrą sprawę w świetle prawa polskiego mówi o tym, że dana osoba jest osobą z niepełnosprawnością. Natomiast my zajmujemy się osobami, które w jakimś stopniu są zależne od wózka inwalidzkiego. To nie muszą być tylko urazy rdzenia kręgowego, natomiast mogą być to jednostki chorobowe, bądź też urazy, które w których ten wózek jest potrzebny na chwilę, tak? Czyli złamana noga, złamane biodro, czy cokolwiek innego. Natomiast jeżeli chodzi o sam uraz, to myślę, że pan doktor będzie tutaj wykładnią tego, co on niesie ze sobą uraz rdzenia kręgowego, bo złamanie kręgosłupa jako takie może mieć każdy. Może to się zrosnąć i skutków żadnych. Natomiast jeżeli dojdzie do ingerencji w kanał rdzeniowy i sam rdzeń, to już się wtedy zaczynają kłopoty.
Panie doktorze, czy to rzeczywiście to jest takie już nienaprawialne, tak jak się uważa, że już uraz rdzenia kręgowego to jest wózek i trzeba się tam uczyć tak żyć?
Stopień uszkodzenia rdzenia kręgowego oczywiście zależy od tego, do jakiego urazu doszło. Jeśli trafia do nas pacjent po takim wypadku, często w pierwszych miesiącach trafia w bardzo poważnym stanie, czyli nie stwierdzamy obecności żadnych ruchów w nogach, częściowe ruchy w kończynach górnych. Mówię tutaj o uszkodzeniach odcinka szyjnego kręgosłupa. Natomiast w pewnych przypadkach z biegiem czasu, po około 2-3 miesiącach, te ruchy zaczynają wracać wówczas, gdy mamy do czynienia z tak zwanym obrzękiem rdzenia, czyli nie ma jego całkowitego uszkodzenia, lecz tylko doszło do zmian czynnościowych, a więc stłuczenia, krwiaków, które z biegiem czasu ulegają samo naprawie i wówczas stan pacjenta poprawia się. Natomiast jeśli dochodzi do przerwania ciągłości rdzenia, to oczywiście też objawy kliniczne będą związane z tym, w jakim stopniu ten rdzeń został uszkodzony. Od niewielkich niedowładów do tych całkowitych, gdzie pacjent do końca życia faktycznie nie będzie w stanie już poruszać kończynami, gdzie będzie uzależniony od wózka inwalidzkiego i w wielu sytuacjach, gdzie to uszkodzenie jest wysokie, a więc dotyczy kręgosłupa szyjnego, może wymagać też pomocy osób drugich i być uzależnionym od nich.
Często wam się zdarza mieć do czynienia z takimi pacjentami właśnie?
Gro naszych pacjentów to pacjenci po udarze mózgu, bo akurat to schorzenie w tej chwili bardzo, ale to bardzo uszkadza zdrowie wielu osób. Natomiast uszkodzenia rdzenia kręgowego stanowią, powiedzmy sobie, 5-10% wszystkich naszych pacjentów. Tu widujemy różnych ludzi, zarówno osoby młode, jak i osoby w wieku średnim, także te osoby starsze, bo tak jak Adam wspomniał, brawura osób starszych, które starają się wykonać czynności przy swoim domu typowo, a więc na przykład zbieranie owoców jesienią na drabinie, bez odpowiednich zabezpieczeń, czy też z powodu własnych dolegliwości, takich jak zawroty głowy, ci pacjenci potrafią spadać z wysokości i niestety doświadczać takich urazów. Czyli mamy dość szerokie spektrum pacjentów, zarówno odcinek szyjny kręgosłupa, piersiowy, rzadziej odcinek lędźwiowy ulega uszkodzeniu.
A wypadki komunikacyjne, czy to jest częsta przyczyna tego typu urazów?
Myślę, że mniej więcej połowa, tak jakby to wynikało z moich obserwacji, nie mówię o jakichś oficjalnych statystykach, tylko spostrzeżeniach dotyczących rodzaju pacjentów hospitalizowanych w naszym oddziale, jest właśnie po wypadkach komunikacyjnych. To oczywiście i samochodowe wypadki, rzadziej rowerowe, chociaż mogłoby się wydawać, że osoba jadąca rowerem jest bardziej podatna na uszkodzenia i urazy. Niemniej widzimy przede wszystkim pacjentów bądź potrąconych na przejściach dla pieszych, bądź po prostu uczestników wypadków samochodowych.
I tutaj apel przede wszystkim: zapinajmy pasy. Sama poduszka nas nie ochroni, a bez zapiętego pasa bezpieczeństwa może być bardziej niebezpieczna niż samo pasy, wydarzenie.
Pasy działają z poduszką, tak? Musimy pamiętać o tym, że bezwzględnie, czy siedzimy z przodu, czy siedzimy z tyłu, wszyscy musimy mieć zapięte pasy, po to one są. Spotykając się z młodzieżą w szkołach, zawsze uczulam na to, że nawet obrazowo pokazuje to, że jeżeli ktoś nie ma zapiętego pasa, samochód jest starszego typu, bo nowsze poduszka się nie wzbudzi, gdy nie ma zapiętego pasa, że ja trochę straszę dzieciaki i chciałbym, żeby ten wydźwięk tego programu był taki, że poduszka najzwyczajniej w świecie bez zapiętego pasu urwie nam głowę. Nie ochroni, tylko zabije.
No to też jest apel do, nie tylko do dzieciaków, do młodych ludzi, ale też do rodziców, że to nie jest tak, że przestajemy przypinać dziecko w momencie, kiedy wysiadło ono czy wyrosło ono z fotelika, ale to jest po prostu w tej chwili...
Moim zdaniem powinien być to odruch bezwarunkowy. Czy to jest osoba starsza, czy dziecko, to nie ma znaczenia. Wsiadamy do samochodu, zapinamy pasy, tak jak powiedziałem, po to on tam jest. Nawiązując do tego, co pan doktor powiedział, ja jestem zwolennikiem tego, żeby rzeczywiście kogoś postraszyć trochę, bo to wtedy dociera. I oczywiście uraz rdzenia, ingerencja w kanał rdzeniowy, przerwanie rdzenia, to proszę państwa, nie jest tylko to, że ktoś nie chodzi. Bo te wszystkie schorzenia towarzyszące typu zaniki czucia, typu termoregulacja i tak dalej, to dopiero jest koszmar. Bo wyobraźcie sobie państwo, że otwieracie oczy rano, budząc się po nocy i tak jakby was nie było od szyi do dołu, do palca u stóp, tak? To trochę dziwne uczucie.
Na pewno nieprzyjemne pasy, ale też kaski i ochraniacze różnego rodzaju na wycieczki rowerowe. To wcale też nie jest żart. Na rowerze można się bardzo, bardzo mocno skrzywdzić. Zwłaszcza, że mamy coraz więcej ścieżek, a w związku z tym jesteśmy coraz mniej ostrożni i jeździmy coraz szybciej. Poruszając się na rowerze po ścieżkach rowerowych też obowiązują nas przepisy ruchu drogowego i tutaj trzeba bardzo uważać, ponieważ zderzenie dwóch rowerów może spowodować ogromne uszkodzenia naszych organizmów. Zdarzyło się sklejać rowerzystę, panie doktorze?
Tak, zdarzyło się. W przypadku rowerzysty tym często jednak urazem, który się zdarza w przypadku niezakładania kasku, są krwotoki do mózgu i tutaj poważne uszkodzenia o charakterze właśnie udarów mózgowych, niedowładów kończynowych, które no po prostu zostają na całe życie.
Wózek. Wózki mamy coraz lepsze, coraz lżejsze.
Wózek tak samo jak rower. Można jeździć rowerem, można jeździć handbike'iem, czyli takim leżącym rowerem. One też rozwijają bardzo dużo prędkości. Ja wiem, że rowerzyści w tej chwili słuchający nas będą może mieli troszeczkę do mnie pretensje. Rozumiem przepisy prawa o ruchu drogowym. Rozumiem to, że rowerzysta na ścieżce ma pierwszeństwo, czyli samochód, który skręca, przecina ścieżkę, musi ustąpić rowerzyście pierwszeństwa. Natomiast proszę państwa, wyjeżdżając gdzieś na drogę główną, przecinając ścieżkę, mamy dookoła drzewa, rowerzyści jeżdżą bardzo szybko. Czy to jest rowerzysta z niepełnosprawnością, który jedzie na leżącym rowerze, czy to jest rowerzysta pełnosprawny, kierowca go nie zauważy. A samochód waży trochę więcej, więc może czasami warto też zwolnić trochę przed rowerem, przed wyjazdami z posesji, czy wyjazdami, czy drogami, które gdzieś tam przecinają naszą ścieżkę.
No na pewno to nie powinno być tak, że rower, jedziemy szybko, słuchawki w uszach, nie widzimy, nie słyszymy i fajnie, bo mamy świeżo oddaną do użytku gładką i w miarę prostą ścieżkę rowerową. Ale ja pani Adamie pytałam też o coś innego. Czy są jakieś przepisy bezpieczeństwa dotyczące poruszania się na wózku?
To znaczy, jeżeli chodzi o sam wózek, mówimy tutaj o wózku o napędzie ręcznym, bo są też wózki elektryczne, które oczywiście, tak jak samochody, muszą posiadać szereg wyposażenia plus światła, kierunkowskazy, sygnał i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o wózek, to no, jestem traktowany jak osoba piesza, tak? Mogę się poruszać chodnikiem, czyli możemy poruszać się wózkami po chodnikach. Czyli używać wózkiem ciągów pieszych. Nie musimy jeździć po ścieżce. Natomiast czasami korzystamy z tej ścieżki rowerowej, bo ona jest zwykle asfaltowa, równa, nie jest rozrobiona z kostki, łatwiej się nią jedzie. Natomiast myślę, że wszyscy powinniśmy pójść troszeczkę po rozum do głowy i po prostu zwracać na siebie uwagę, czy to jest kierowca samochodu, czy to jest rowerzysta, czy to jest człowiek, który chodzi, czy porusza się wózkiem. Jeżeli będziemy troszeczkę myśleli za innych, to myślę, że będzie bezpieczniej.
Panie doktorze, zdarzyło się niestety i trafiamy na oddział rehabilitacji. Z czym jest największy problem, żeby doprowadzić pacjenta do w miarę możliwie najlepszej kondycji, z tym, że nie chce się rehabilitować, czy z tym, że za bardzo chce?
Na początku myślę, że jest to przede wszystkim dotarcie do pacjenta i zmierzenie się z jego urazem psychicznym, który nastąpił. Pacjent musi po prostu zrozumieć, że być może będzie osobą niepełnosprawną, być może na chwilę, być może dłużej, a być może do końca życia. I naszą rolą i rolą psychologów, którzy pracują wspólnie, jest właśnie takie przedstawienie pacjentowi sytuacji, żeby zmobilizować go do pracy na etapie takim, w którym się znajduje, a więc ćwiczyć, wzmacniać te wszystkie partie ciała, które pozwolą mu czy w transferach, czyli przesiadaniu się z łóżka na wózek, odwrotnie, będą pozwalały mu poruszać się na wózku inwalidzkim, wtedy taki pacjent, niezależnie od tego, czy będzie jego organizm będzie ulegał naprawie, czy funkcje ruchowe powrócą, to no, po prostu będzie na dobrej drodze. Bo jeśli, a często też się spotykamy z takimi sytuacjami, pacjent mówi, okej, ja wiem, że za 3 miesiące, usłyszałem, że za 3 miesiące, czy za tam 4 miesiące, to ja będę chodził. Więc w związku z tym nic nie muszę robić, będę sobie leżał, no i tak popatrzeć, za 4 miesiące nastąpi ten cudowny moment, gdzie nagle pacjent wstanie i
pójdzie
ruszy
do domu.
Tak, i ruszy do przodu. No, naprawdę mieliśmy takie sytuacje i to nie są pojedyncze przypadki, gdzie mimo naszej intensywnej pracy, tłumaczenia, są osoby po prostu, które mają tak głębokie przekonanie i tak są zablokowane, że no, trudno jest dotrzeć do nich. Na szczęście gro pacjentów współpracuje i no, każdy etap pracy w oddziale ma swoją specyfikę. Na początku musimy pacjentowi pomóc, nauczyć go zmieniać pozycję ciała w łóżku. Później uczymy prostej rzeczy, takiej jak siedzenie w łóżku ze spuszczonymi nogami. Wreszcie się zaczynają powoli transfery w miarę możliwości. Aż dojdziemy do etapu, gdzie będzie pacjent stawał na stole pionizacyjnym, czy też przy użyciu specjalnych przyrządów, takich jak parapodia, statyczne, dynamiczne, to są takie urządzenia służące pacjentom do dłuższej pionizacji, w których mogą dłużej postać, bądź też poruszać się siłą swoich rąk.
A nie macie takich pacjentów, którzy są nadgorliwi i wydaje im się, że jeżeli będą ćwiczyć i ćwiczyć, to nie będzie to 3 miesiące, a 1,5 miesiąca, albo już za miesiąc wstaną i pójdą?
Zdarzają się, ale jest ich naprawdę niewielu. Raczej dominuje ta wersja bardziej pasywna, bądź chyba taka troszkę przeciętna, sekuracyjna, lękowa, gdzie psycholog ma dużo do powiedzenia i musi ciężko każdego dnia pracować, żeby wzmacniać pacjenta, zachęcać go do działań. Wyjątkowo osoby młode i często z niższym uszkodzeniem, z niższym poziomem uszkodzenia kręgosłupa, gdzie mają sprawne ręce, natomiast nogi nie funkcjonują, te potrafią się zawziąć i tak bardzo mocno pracować, wierząc w to, że dzięki temu pójdą mocno do przodu. To się sprawdza w gruncie rzeczy. Tu dużo zależy od własnego wkładu pacjenta, bo nie da się ćwiczyć za pacjenta, ale można go ukierunkować, podpowiedzieć, dać środki i możliwości, tak żeby to się działo.
Najważniejsze jest to, że tych przypadków wakacyjnych szaleństw kończących się tragedią jest coraz mniej, a to dowodzi, że różnego rodzaju kampanie społeczne, takie jak kampania Ostatni Skok, są skuteczne.
Profilaktyka. Zawsze będę powtarzał, że warto wydać pieniądze na to, żeby kogoś ostrzec, i one są niewspółmierne do tego, jakbyśmy mieli tą samą osobę rehabilitować, zoperować, wyleczyć, prawda?
Panie Adamie, powiedział pan, że co roku na wózek wsiada
około 500 osób.
Około 500 osób w kraju.
Tak.
I to jest około 500 osób za dużo. Życzymy, żeby tegoroczne wakacje...
Najlepiej, żeby nie było żadnego przypadku.
Życzmy sobie tego wszyscy, a wypoczywajmy tak, żeby wypoczywać aktywnie, a nie żeby później aktywnie się rehabilitować. Dziękuję bardzo za uwagę. Naszymi gośćmi byli dziś pełnomocnik prezydenta Białegostoku do spraw osób niepełnosprawnych Adam Kujawa oraz dr Jerzy Lewko, kierujący oddziałem rehabilitacji neurologicznej i oddziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Świadeckich w Białymstoku. Życzę udanych wakacji obu panom.
Dziękujemy.
Dziękuję państwu za uwagę i za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia za tydzień, a teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.